Jak tam wam marzec minął? Bo mi całkiem dobrze. Ale nie każdy może to powiedzieć o sobie. Ziobryści mieli wjazd na chatę. ABW rozbiła siatkę ruskich szpionów. W PiSie skaczą sobie do gardeł. Platforma skompromitowała się setką konkretów. A poza tym mieliśmy najnudniejszą w historii kampanię wyborczą, rząd przedstawił kuriozalne propozycje podatkowe, Kościół wrzuca piąty bieg w kursie na laicyzację, Duda boi się pigułek, a ministra Kotula kamaszy. Odetchnijcie na chwilę od najświeższych wydarzeń. Popatrzmy miesiąc wstecz. Taka perspektywa pozwala zobaczyć rzeczy takie, jakimi są. Opowieść zaczniemy od Obajtka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale eks-wójt z Pcimia jest stałym bywalcem naszych miesięcznic. Co miesiąc dowozi zupełnie nową aferę. Albo parę afer. W marcu było ich parę. Najpierw powiem o tych mniejszych. Donald Tusk ujawnił, że Obajtek miał wynająć detektywa. Za 1 000 000 złotych. Na koszt Orlenu. Detektyw oficjalnie miał identyfikować oraz dokumentować działania nieuczciwej konkurencji. Z papierów wynika jednak, że śledził m.in. 4 polityków Platformy. Z kolei Onet ujawnił, że Obajtek miał dostęp do państwowych dokumentów objętych klauzulą tajne oraz ściśle tajne. Mimo, że nie posiadał stosownego certyfikatu. Aby uzyskać potrzebny certyfikat, trzeba zostać prześwietlonym przez ABW. Obajtek nie poddał się takiej kontroli. Też bym się nie poddał, gdybym miał tak barwną przeszłość. Dostęp do tych dokumentów przyznawał mu Sasin oraz kancelaria Morawieckiego. Korzystali oni z furtki prawnej, która umożliwia przyznanie jednorazowego dostępu osobie nieuprawnionej. Problem w tym, że te jednorazowe dostępy przyznali mu łącznie 21 razy. Według byłego szefa CBA jest to skandal i jawne obchodzenie prawa. Ale to wszystko były fistaszki. Najgłośniejsza afera dotyczyła kolejnych taśm Obajtka. Taśm z roku 18, rejestrujących jego rozmowy z Piotrem Nisztorem. Do Obajtka przyszedł Nisztor. Dziennikarz związany z pisowskimi mediami, ostatnio głównie z Gazetą Polską. Nisztor chciałby Obajtek załatwił pracę jego żonie i ojcu. Załatwił. Niedługo po tej rozmowie żona Nisztora znalazła pracę w Orlenie, a jego ojciec został prokurentem w spółce Energa-Operator należącej do Orlenu. W kwestii zatrudnienia ojca Nisztora Obajtek liczył się z możliwością wyrzucenia kogoś, aby zrobić mu miejsce. No dobrze, może kogoś wypierniczę, powiedział Nisztorowi. Tak naprawdę powiedział troszkę coś innego. Obajtek jest jednak strasznym ordynusem, a ja nie będę na YouTubie przeklinał. Muszę się cenzurować za pomocą kurcząt i pierników. Chwilę potem, jak dobili targu, Obajtek podzielił się ciekawą refleksją. Przyjacielu, uważam, że te skurczybyki kradły i jeszcze stanowiska załatwiały. A my przynajmniej nie kradniemy. Staramy się zrobić, żeby nasi ludzie, kurcze, zarabiali. Bo przyjdą chude lata, że będziemy musieli wszyscy przetrwać. W rozmowie pojawił się także wątek getbacku, czyli spółki windykacyjnej, która w roku 18 była bohaterką jednej z największych afer finansowych rządów PiSu. Banki wciskały klientom obligacje getbacku, mimo że getback nie miał możliwości spłaty swoich zobowiązań. Straty inwestorów wyniosły 2,5 miliarda złotych. A prezes getbacku kolegował się z PiSem, sponsorował m.in. galę Człowieka Roku Gazety Polskiej. No więc Nisztor powiedział Obajtkowi, że jest w posiadaniu nagrań rozmów menedżerki getbacku z członkiem Rady Nadzorczej Banku PKO. I z tych rozmów miało wynikać, że w aferze jest jakoś umoczony ojciec Pinokia, Kornel Morawiecki. Obajtek przeraził się, że te nagrania mogły zaszkodzić PiSowi i poprosił Nisztora, aby przekazał mu te taśmy. Uzasadniał to tak. Takie nagranie nie ma służyć temu, żeby, kurczę, bo z tego może być materiał, który kogoś zabije. Tylko ma służyć temu, żeby tych skurczybyków w końcu na smyczy pozawiązywać. Jak to rozumieć? Czy Obajtek chciał kogoś trzymać na smyczy? Szantażować? Ciężko rozszyfrować bełkot byłego wójta Pcimia. W rozmowie pojawił się też wątek Kacpra Pożyńskiego, młodej twarzy PiSu, posła od 2 kadencji, niewykluczone, że kandydata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. W roku 18 Pożyński startował w wyborach na prezydenta Gdańska. Jego konkurentem był Jarosław Wałęsa. Nisztor zdradził Obajtkowi plan publikacji brudów na temat Wałęsy, aby, cytuję, pomóc Kacprowi. No, to, że Gazeta Polska za główny cel postawiła sobie robienie PiSowi dobrze, to w sumie żadna tajemnica. Wkrótce po tej rozmowie taki artykuł się ukazał. Ciekawsze było jednak wyznanie Obajtka. Obajtek opisał siebie jako protektora Płażyńskiego. Przyjacielu, mówił Obajtek. Ja wiem, kurczę, bo ja go przez rok czasu wychowywałem. Był u mnie, pod moimi skrzydłami w NRC. Ja przepchnąłem, że on jest kandydatem na prezydenta Gdańska, bo było bardzo ciężko. Łącznie z arcybiskupem Głudziem miałem, kurczę, wszystkich przeciwko sobie. Ale dopiąłem tego. Na dzień dzisiejszy ma największe szanse. Problem polega na tym, że chłop jest za bardzo uczciwy. Przeraźliwie uczciwy. Nawet w stosunku do siebie, kurczę. Głupi rzucił robotą, odsączył się od energii, kurczę, z racji tego, że będą mu wypominać, że skarb państwa. No to ten, kurczę, nie skontaktował się ze mną, debil. Ino zrezygnował z roboty. Stracił narzędzie realnej pomocy, kurczę. Realnej pomocy stracił na życie. Na własne, kurczę, życzenie. Banda trójmiejska. To fascynujące wyznanie. Obajtek jako szara eminencja, decydująca o tym, kto będzie kandydatem PiS-u w wyborach. Arcybiskup Głódź jako jeden z graczy politycznych, z którym Obajtek musiał się boksować. No i największą wadą Pożyńskiego jest według Obajtka to, że jest za bardzo uczciwy. Faktycznie, w PiS-ie to niewybaczalna wada. Kończąc temat Obajtka, Wirtualna Polska opublikowała listę polityków, którzy odwiedzali Obajtka i jego zastępców w siedzibie Orlenu. Głównie odwiedzali ich PiS-owcy. Nic ciekawego. Jedno nazwisko przykuwa jednak uwagę. Otóż najwięcej odwiedzin zanotował, uwaga, Przemysław Wipler z Konfederacji. Łącznie był w siedzibie Orlenu 14 razy. Jestem pewien, że przychodził tam po to, aby wywrócić stolik. A skoro już mówimy o Konfederacji, to pogadajmy o Rosji. Rosyjskie macki oplatają Polskę. Czeski kontrwywiad ujawnił siatkę wpływu, która miała ingerować w wybory do Europarlamentu w Polsce, Węgrzech, Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. Kopiejki otrzymywali m.in. politycy z niemieckiej partii AfD. Wiecie, to ta partia, z którą 2 lata temu Braun zorganizował wspólną konferencję w Niemczech, gdzie razem apelowali o zniesienie sankcji na Rosję. I ta, której młodzieżówkę zaprosił rok temu do Sejmu. Czesi przekazali, że pieniądze od Rosji otrzymywali także politycy z Polski. Niestety nie wiemy, którzy. Choć wielu złośliwców ma tu pewne podejrzenia. Na skutek tych ustaleń Czesi objęli sankcjami 2 osoby oraz firmę Voice of Europe zarejestrowaną w ich kraju na obywatela Polski. Firma ta prowadzi portal internetowy o takiej samej nazwie. Portal pchający narrację zbieżną z linią Kremla. Portal Voice of Europe swego czasu ochoczo cytowały pisowskie media. Na przykład w roku 2017, kiedy redakcja Voice of Europe wybrała polityków roku. Zostali nimi Viktor Orban oraz Beata Szydło. A wywiadu dla Voice of Europe udzielił m.in. Dominik Tarczyński, europoseł PiS-u, który nie może się doczekać powrotu Trumpa do władzy. Na portal Voice of Europe już nie wejdziecie. Zablokowała go ABW. ABW zatrzymała także parę osób w związku z tą sprawą. W tym, cytuję, mężczyznę uplasowanego w środowisku polskich i europejskich parlamentarzystów, który w latach 2016-2021 wykonywał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zadania na zlecenie rosyjskiego wywiadu cywilnego. Na stronę nie wejdziecie. Ich Facebooka też już nie mogę znaleźć. Ale był jeszcze dostępny pod koniec marca, kiedy Polityka napisała tekst o tej sprawie. Uwagę Polityki przykuł jeden news zamieszczony przez ten profil. Zacytuję fragment artykułu. Najciekawszy z naszego punktu widzenia jest tekst o nowej partii politycznej w Polsce. To Niepodległość, której twórcą jest Robert Bąkiewicz, były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ostatnio kandydat do Sejmu z radomskiej listy PiS. Zamieszczenie tej informacji przez Voice of Europe zaskakuje o tyle, że nawet dla polskich redakcji było to wydarzenie kompletnie nieistotne. To faktycznie ciekawe. Aha, bo nie mówiłem. Bąkiewicz faktycznie założył partię. Dziś oficjalnie swoją działalność rozpoczyna Partia Niepodległość. Nadszedł czas wybudzić polski naród z letargu, napisał 13 marca na Twitterze. Streścił także program partii, a w PiS opatrzył grafiku z napisem Partia Niepodległość, wyprowadzimy Polskę z Unii Europejskiej. Przypominam, że parę miesięcy temu Bąkiewicz startował do Sejmu z list PiS-u. Był też oficjalnym członkiem suwerennej Polski. Rosyjskie wątki pojawiły się także przy aferze Collegium Humanum. To ta uczelnia, która sprzedawała dyplomy MBA politykom i której rektora niedawno odwiedzili panowie z ABW. W aferze Collegium Humanum jest wszystko. Nielegalny handel dyplomami, mobbing, nadużycie seksualne, współpraca z nieistniejącymi uczelniami z zagranicy. Brakowało tu dosłownie tylko matuszki Rosji. No więc Okopres ujawniło, że jeszcze w roku 2022 w kadrze dydaktycznej uczelni był Mateusz Piskorski. Były lider prorosyjskiej partii Zmiana oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Ale to nie wszystko. Kolegium Humanum współpracowało także z Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej, zaufaną uczelnią Putina, będącą kuźnią kadr Kremla oraz z Białoruską Akademią Łączności, która podlegała białoruskiemu ministerstwu. Na dokładkę, rektor Kolegium Humanum miał powiązania ze środowiskiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, któremu w PRL-u przewodzili komunistyczni kacykowie. Towarzystwo zostało rozwiązane w roku 1991, ale jego tradycję kontynuuje parę nowych, mniejszych stowarzyszeń. Ostatni prezes towarzystwa, Henryk Bednarski, założył m.in. Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina. No i okazało się, że rektor Kolegium Humanum jest jego wiceprzewodniczącym. Ewidentnie nad Kolegium Humanum unosi się zapaszek Kremla. A to niepokojące tym bardziej, że przecież przez tę uczelnię przewinęło się wielu polityków oraz wojskowych. A poza tym Sejm przyjął uchwałę wzywającą Komisję Europejską do nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do Unii. Posłowie niemal jednomyślnie poparli uchwałę. Wstrzymało się tylko dwóch z nich. Nie zgadniecie z jakiej partii. Oczywiście chodzi o Grzegorza Brauna oraz jego kolega Włodzimierza Skalika, czyli znanych przeciwników importu ukraińskiego zboża. A Kaja Godek oburzyła się kandydaturą Anny Tymoszenko, która startowała w wyborach do Rady Miasta Częstochowa. Ukraińcy prą do władzy w Polsce! Biła na alarm ekskonfederatka. Okazało się jednak, że Anna Tymoszenko ma panieńskie nazwisko Mielczarek. Nazwisko Tymoszenko przyjęła po mężu. Anna mieszka w Polsce od urodzenia, a ukraińskie barwy, których dopatrzyły się na plakacie Szury, to barwy Częstochowy. 22 marca minęło 100 dni od zaprzysiężenia rządów Donalda Tuska. Co za tym idzie, upłynął czas na realizację 100 konkretów. Ze 100 konkretów, według wyliczeń portalu Business Insider, udało się zrealizować całe 9. Wprowadzić finansowanie in vitro z budżetu, obniżyć stawkę VAT dla sektora beauty, przystąpić do realizacji polityki antyprzemocowej, przywrócić finansowanie rządowego telefonu zaufania, zdymisjonować Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka, odblokować środki z KPO, utworzyć Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku, zamrozić ceny nośników energii oraz wprowadzić podwyżki dla nauczycieli. Do tego 18 konkretów zrealizowano częściowo. 9 konkretów na 100 trudno nazwać inaczej niż kompromitacją. Wierni Kościoła pod wezwaniem Donalda Tuska bronią jednak swojego guru, wskazując na to, że przecież były to konkrety samej Koalicji Obywatelskiej, a KO nie rządzi samodzielnie. A poza tym przecież jest jeszcze Duda i Przyłębska. Są to jednak argumenty nietrafione. Tusk bowiem mówił, że możemy go z konkretów rozliczać mimo rządów koalicyjnych. A poza tym wiele z nieruszonych konkretów to były miłe rzeczy, co do których żaden z koalicjantów by nie oponował. Ale te ustawy nawet nie trafiły do Sejmu. Po prostu zabrakło woli. Tusk zresztą nagra filmik, w którym się pokajał, że myślał, że 100 dni to kawał czasu, no ale minęło jak z bicza strzelił. Jeśli ktoś jednak myśli, że ta wizerunkowa wtopa zatopi rząd, to gorzko się rozczaruje. Sondaże dla Platformy są lepsze niż w dniu wyborów. Chyba większość wyborców zdawała sobie sprawę, że to tylko kiełbasa wyborcza i nie za tym głosowali. Krechę na wizerunku Platformy zarysowała także afera z Ewą Wrzosek w roli głównej. Ewa Wrzosek jest prokuratorką. Prokuratorką nękaną przez rząd pisowski, który m.in. inwigilował ją Pegasusem. Ewa Wrzosek, jako prokuratorka, oczywiście nie należy do żadnej partii. Jednak, no, ludzie kojarzą ją z jednym środowiskiem politycznym. Wrzosek odegrała niemałą rolę w wojnie o media publiczne. Kiedy PiS po przegranych wyborach próbował zabetonować media publiczne, Bartłomiej Sienkiewicz wysłał do prokuratury pismo w tej sprawie. W następstwie tego prokuratorka Wrzosek słała do sądów wnioski o zabezpieczenie, które miały powstrzymać działania PiSu, co zresztą się udało w przypadku Radia Kielce. To tak w skrócie. To wszystko wiedzieliśmy i w tym miejscu wchodzi Wirtualna Polska ze swoim dziennikarskim śledztwem. Patryk Słowik z Wirtualnej Polski przedstawił fakty wskazujące na to, że Wrzosek zaczęła przygotowywać te wnioski przed 30 listopada, kiedy to miała oficjalnie się z nimi zapoznać. A inne szczegóły, takie jak placówka pocztowa, z której wysłała wnioski, oraz urządzenie, którym je skserowano, wskazują na to, że te pisma mogły powstać w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Clifford Change. A kiedy już nowy rząd przyjął media, to owa kancelaria zaczęła te media obsługiwać. To trochę zawiłe, prawda? W zasadzie co z tego wynika i gdzie afera? Podejrzenia są takie, że to nie Wrzosek napisała te pisma, tylko owa kancelaria. A prokuratorów nie może wyręczać prywatny podmiot. Zaś fakt, że potem ta kancelaria zaczęła dostawać zlecenia od przyjętych mediów, sugeruje, że, cytując Słowika, partnerstwo publiczno-prywatne poszło tutaj ciut za daleko. Jeśli to wszystko jest prawdą, to mamy tutaj pewien niesakramentalny związek między Bartłomiejem Sienkiewiczem, Ewą Wrzosek, a Międzynarodową Korporacją Prawniczą. Fani Platformy bagatelizowali tę sprawę, a dzień po ujawnieniu afery Donald Tusk napisał enigmatycznego tweeta. Tym, którzy bezinteresownie odważyli się kilka lat temu wystąpić przeciw kłamstwom i złodziejstwom władzy, należy się szacunek. Szczególnie od tych, którzy na współpracy z tą władzą nieźle zarabiali. Wiecie, o czym mówię. Chyba wiemy, o czym mówisz. Insynuujesz coś Słowikowi, ale boisz się napisać to wprost, by nie dostać pozwu. Obrzydliwe. Sprawy jednak nie bagatelizują środowiska prawnicze. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wydało oświadczenie, w którym wyraziło autentyczne zaniepokojenie tą sprawą. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził zaś, że granice zostały przekroczone. Granice przekraczał też pewien troll twitterowy. Pamiętacie sprawę Pabla Moralesa? Opisywałem ją miesiąc temu. To popularny na Twitterze komcionauta, który nawilżał Tuskowi oraz atakował wszystkich, których uważał za wroga Tuska. A zatem PiS, Lewicę i Hołownię. Wirtualna Polska ujawniła, że Platforma w ciągu kilku lat zapłaciła Moralesowi 300 tysięcy złotych za analizy politologiczne. Niektórzy złośliwcy jednak twierdzą, że żadnych analiz nie było, a kasę dostawał po prostu za trollerkę. No więc stała się rzecz jak z komedii Woody'ego Allena. Salon 24 ujawnił, że Morales ma brata bliźniaka. I ten bliźniak ma także konto na Twitterze. I na tym koncie tak samo w wyjątkowo ordynarny sposób trollował ku czci Tuska. Brat Moralesa nie dostawał jednak co miesiąc faktur za usługi politologiczne, ale był prezesem miejskiego przedsiębiorstwa realizacji inwestycji w Warszawie, spółki, która podlega Rafałowi Trzaskowskiemu. Morales był ordynusem, ale jego brat piszący pod pseudonimem Kasper van de Haak był totalnym troglodytą. Kiedy więc ujawniono, z jakim człowiekiem współpracuje Trzaskowski, rozegrała się awantura. W trakcie debaty kandydatów na prezydenta Warszawy w TVP Info, Wippler wytknął Trzaskowskiemu sprawę Kaspera. Trzaskowski zapowiedział, że zakończy współpracę z trolem. A co słychać w trzeciej drodze? Nic dobrego. Adam Gomoła, najmłodszy poseł, pupilek mediów, które przedstawiały go jako głos pokolenia Z, miał kupczyć jedynkami na listach wyborczych. A konkretnie nakłaniać jednego kandydata na radnego do przelania 20 tysięcy złotych na konto firmy szefowej sztabu wyborczego i zarazem znajomej Gomoły. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że w trakcie rozmowy z kandydatem Gomoła powiedział, że takie zachowania są w jego środowisku powszechną praktyką. Gomoła nie zaprzeczył autentyczności stenogramów, ale przedstawił siebie jako ofiarę spisku Daniela Obajtka. Bo wiecie, wydawcą Nowej Trybuny Opolskiej, która ujawniła tę sprawę, jest Promedia, której większościowym udziałowcem jest orlenowski Polska Press, więc na końcu tego łańcucha znajduje się były wójt Pcimia. Mordzia, nawet jeśli, to co to zmienia? A kiedy wydawało się, że Gomoła nie może się już bardziej skompromitować, to postanowił pójść się wyżalić do Zbigniewa Stonogi. I chociaż tyle dobrego, że kierownictwo Polski 2050 nie kręciło, tylko wywaliło go z partii jeszcze w dniu ujawnienia przekrętu. Prokuratura z urzędu wszczęła w tej sprawie postępowanie. A poza tym Szymon Hołownia zadecydował, że projekty aborcyjne będą procedowane dopiero 11 kwietnia, po pierwszej turze wyborów samorządowych. Marszałek chciał przełożyć ten kontrowersyjny temat na czas po kampanii. Oficjalnie dlatego, że kampanijna gorączka nie sprzyja spokojnemu procedowaniu ustaw i każdy z czterech projektów mógł upaść już w pierwszym czytaniu. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że temat przerywania ciąży jest dla trzeciej drogi niewygodny. Elektorat tego ugrupowania jest bardziej progresywny niż jego politycy. Jeśli liberalny projekt przepadłby głosami trzeciej drogi, środowiska pro-choice biłyby w Hołowni i Kosiniaka jak w bęben. Ciekawy wgląd w motywy Hołowni dał też Krzysztof Bosak. Spór o aborcję nie jest obecnie do niczego potrzebny. Marszałek Hołownia uzasadnił swoje działanie tym, że jego zdaniem te projekty teraz upadną, bo posłowie nie będą się chcieli narazić proboszczom. Moim zdaniem chodziło o posłów PO i PSL, powiedział Bosak na antenie TVP. Potwierdziła to Żukowska. Dokładnie to o proboszczach powiedział Hołownia na odchodnym wczorajszego konwentu seniorów. Potwierdzam, napisała. Dla trzeciej drogi jest to temat niewygodny, ale dla lewicy wręcz przeciwnie. To jej postulat tożsamościowy oraz mobilizujący wyborców. Dlatego też zależało im na wrzuceniu tematu na wokandę jeszcze przed wyborami. Ten konflikt interesów przerodził się w nawalankę. Posłanki lewicy zjawiły się w Sejmie ubrane na czarno. Z mównicy sejmowej Żukowska oskarżyła Hołownię, że nie dotrzymał obietnicy likwidacji zamrażarki sejmowej i zamiast tego zamienił ją w, cytuję, uśmiechniętą chłodnię. Jeszcze goręcej było na Twitterze. Pap zacytował słowa Hołowni o tym, że potrzeba nam tutaj spokoju i cierpliwości. Żukowska zreplikowała to słowami, wypierdalaj z tym spokojem. Kochają się w tej koalicji. Afery korupcyjne oraz skręcenie w sprawie aborcji raczej nie służą trzeciej drodze. Ich notowania sondażowe spadły. Na konto marcowych afer trzeciej drogi można też zaliczyć przypadek Artura Dziambora. To w zasadzie mała aferka, która nikogo nie obchodzi. Ale jakże mógłbym jej nie poruszyć, skoro w przeszłości nagrałem o Dziamborze blisko godzinny film. Artur Dziambor, jeśli nie pamiętacie, był posłem Konfederacji. Jednym z tych, co mieli ocieplać wizerunek tej partii. Wiecie, tym normalnym. Potem odszedł z Konfederacji i założył partyjkę Wolnościowcy. Następnie znalazł się na liście trzeciej drogi z puli PSL-u. Wzbudziło to drwiny, bo dawniej zaciekle trzecią drogę atakował i zarzekał się, że nie będzie drugim Kukizem i nie pójdzie do PSL-u. Nie udało mu się jednak wejść do Sejmu z list trzeciej drogi. Pożegnał się z parlamentem, ale długo nie zostawał bez pracy. 1 marca dowiedzieliśmy się, że Dziambor został zatrudniony w porcie Gdańsk jako dyrektor od marketingu. I pewnie zupełnym przypadkiem jest to, że portem gdańskim kieruje obecnie Krzysztof Kaczmarek, wspólnik męża Magdaleny Sroki z PSL-u. Dziambor dostał to stanowisko bez konkursu. A port gdański to oczywiście spółka Skarbu Państwa. Dziambor zaliczył pełen cykl wolnościowca. I taki cykl zaliczyła także jego partia, która kilka dni później ogłosiła na Twitterze samo rozwiązanie. Ale to nie koniec, bo również w marcu dowiedzieliśmy się także o innym, ciekawym miejscu zatrudnienia Dziambora. Otóż Dziambor jest wykładowcą na uczelni Collegium Humanum. Tak, tej Collegium Humanum, która trudniła się sprzedażą dyplomów oraz której rektora niedawno odwiedziła ABW. Panie Arturze, mimo wszystko to lepsze niż bycie posłem Konfederacji. Jest progres. Doniesienia z trzeciej drogi zakończymy kwestią składki zdrowotnej. Kosiniak z Hołownią postawili Tuskowi ultimatum. Albo załatwimy sprawę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, albo wychodzimy z koalicji. Powrót do składki ryczałtowej dla przedsiębiorców był jednym ze 100 konkretów KO. I nie wiem, czy to efekt szantażu trzeciej drogi, czy nie, ale niedługo potem minister finansów Domański przedstawił propozycję rządową. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, czyli większość przedsiębiorców, mieliby płacić składkę zdrowotną wynoszącą 9%, liczoną od 75% minimalnego wynagrodzenia. A zatem płaciliby niższą składkę niż kasjerka zarabiająca minimalną. Domański chce zostawić składkę proporcjonalną dla przedsiębiorców na liniówce zarabiających powyżej dwukrotności średniej płacy, ale nadal ta składka wynosiłaby 4,5%, a nie 9% jak w przypadku etatowców. Co to wszystko dla nas oznacza, najlepiej pokazać na wykresie. Pracownik zarabiający 10 tysięcy brutto zapłaci 780 zł składki. Przedsiębiorca zarabiający tyle samo zapłaci 286 zł składki. 286 zł zapłaci też przedsiębiorca zarabiający 20 tysięcy zł miesięcznie. Mniej niż kasjerka tyrająca za minimalną. Jak już przedsiębiorca zarabia powyżej 20 tysięcy, to wtedy bardziej opłaci mu się przejść na liniówkę. Wówczas zapłaci wyższą składkę, ale dalej o połowę mniejszą niż etatowiec. Z kolei ten wykres przedstawia zyski dla przedsiębiorców względem obecnego stanu prawnego. Przedsiębiorcy zarabiający 20 tysięcy złotych miesięcznie zyskują 615 zł miesięcznie. Czy jest sprawiedliwe, aby zamożny przedsiębiorca płacił składkę niższą niż kasjerka? Nie sądzę. A czy jest to rozsądne z punktu widzenia finansów publicznych? Też nie. Borykamy się z problemem niedofinansowania ochrony zdrowia. GUS ostatnio podał, że nasze publiczne wydatki na zdrowie w odniesieniu do PKB są najniższe w całej Unii. Tymczasem ta zmiana poskutkuje uszczupleniem dochodów NFZ-u o 5 miliardów złotych. Uważam, że składka powinna być proporcjonalna. To jedna z niewielu mądrych rzeczy, które wprowadził PiS. Niemal cała Unia nalicza składki proporcjonalnie do dochodu. Żaden kraj Unii nie nalicza składek ryczałtowych. A system mieszany, gdzie sposób naliczania składek różni się w zależności od formy opodatkowania, występuje tylko w Grecji, Węgrzech i w Polsce. Burza wokół tej propozycji zabawnie skomentowała Izabela Leszczyna. Jeśli wszyscy narzekają, to znaczy, że znaleźliśmy kompromis, powiedziała w radiowej jedynce. To bardzo ciekawa definicja kompromisu. Bardziej mi jednak pasuje jako definicja robienia idiotyzmów. Ale Leszczyna nie ma racji. Nie wszyscy narzekają. Chyba, że na Twitterze. Za będzie Platforma. Za będzie pewnie Trzecia Droga. Za może być Konfederacja. Mentzen głupkowatymi tweetami dawał do zrozumienia, że podoba mu się ten pomysł. Możliwe, że za będzie nawet PiS, który ostatnio prześciga się z Konfederacją na wolnorynkowe slogany. Tak, ten PiS, który wprowadził składkę proporcjonalną, za co niedawno kajał się Kaczyński. Tak, twardo przeciw jest tylko Lewica. Wygląda więc na to, że ten szkodliwy projekt przejdzie. Kontrowersje wywołała również decyzja, by nie przedłużać zerowego VAT-u na żywność. W kwietniu wróciła stawka 5%. W tym samym czasie rząd obniżył VAT dla branży beauty, czyli będzie wyższy VAT na chleb, a niższy na manikury. A Konfederacja złożyła wniosek o podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. Koalicja rządowa zagłosowała jednak przeciwko. Co jest całkiem zabawne, bo był to jeden ze 100 konkretów KO. Zabawny był także dwugłos przedstawicieli Platformy. Michał Szczerba powiedział, że podwyższą tę kwotę wolną, ale nie teraz, jednak najpóźniej do 1 stycznia roku 2025. A w tym samym dniu wypowiedział się też minister finansów Domański. I on z kolei powiedział, że nie ma możliwości podwyżki kwoty wolnej w roku 2025. Logiczne. Nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Polski Kościół nie uczy się na błędach. Nie rozumie, dlaczego Polska laicyzuje się w rekordowym tempie. Tadeusz Wojda to duchowny o sznycie Jędraszewskiego. Pamiętacie Paradę Równości z roku 2019 w Białymstoku? Wojda był wówczas metropolitą białostockim. Przed marszem napisał odezwę, która była odczytywana we wszystkich kościołach archidiecezji białostockiej. Oto fragmenty tej odezwy. Jest to inicjatywa obca naszej podlaskiej ziemi i społeczności, która jest mocno zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci. Marsz, chociaż zakłada przeciwdziałanie domniemanej dyskryminacji wspomnianych środowisk, w rzeczywistości sprzyja dyskryminacji innych. Wobec takiej postawy mówimy stanowcze nie i powtarzamy za kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Non possumus. Nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne. Nie bądźmy wobec tego faktu obojętni. I faktycznie, kibole nie byli obojętni. Na paradzie doszło nieomal do pogromów. Kilka osób zostało pobitych, jedynemu nastolatkowi złamano obojczyk, policja zatrzymała 30 napastników. A w roku 20 Wojda mówił, że Polacy cuchną grzechem homoseksualizmu i grzechem LGBT. A co tam u prezydenta? 1 marca był Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Z tej okazji w Mławie prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych oraz wygłosił przemowę. Oczywiście nie wspominałbym o tym, gdyby w trakcie tej przemowy nie palnął jakiejś tęgiej durnoty. Jeżeli ktoś w rodzinie ma historię oprawców, którzy pastwili się nad Polakami, patriotami, którzy uczestniczyli w obławach na Polaków, którzy uczestniczyli w mordowaniu przez NKWD, którzy chcieli nam tu zbudować komunistyczny ustrój pod patronatem Sowietów, to niech sobie spokojnie pracuje, ale nie pcha się na afisz, bo w wolnej Polsce nie ma dla niego na tym afiszu miejsca. Powiedział Duda w trakcie przemowy. Genetyczna odpowiedzialność za grzechy przodków to bardzo prawicowa idea. Chociaż oczywiście prawica jest w tym mocno niekonsekwentna. Duda ma słabą pamięć, bo kiedy w pierwszym rządzie PiSu był wiceministrem sprawiedliwości, to jego kolegą z resortu był wiceminister Andrzej Kryże, syn komunistycznego prokuratora, który wydał wyrok śmierci m.in. narodmistrza Pileckiego. Krytyka słów Dudy przyszła z nieoczekiwanej strony. Otóż odniósł się do nich pupilek PiSu, historyk Sławomir Cęckiewicz. To mnie. Dobrze, że jestem już poza afiszem. Dziadka ujawniłem, choć praktycznie go nie znałem i mam go za zbrodniarza. No ale cóż, prezydent to prezydent. A pod koniec miesiąca Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po bez recepty. Prezydent zatroskał się przepisem pozwalającym na sprzedaż tabletki osobom poniżej 18 roku życia. No bo medytował. Jak to tak? Energetyki można dopiero od 18, a pigułę od 15 roku życia? Trudno o mniej mądre porównanie. Co jest konsekwencją niewypicia energetyka? Nic. Czy raczej, w przypadku dziecka, brak kołatania serca. Coś pozytywnego. A co jest konsekwencją niezażycia tabletki dzień po? Ciąża. Czy Duda chce więcej ciąż wśród nastolatek? Dalej. Dzieciaki piły energetyki na potęgę. No bo są tanie, smaczne. A tabletka dzień po? Jedna tabletka kosztuje 100 zł i bynajmniej nie jest to za dobra. Po co dzieci miałyby to brać bez potrzeby? Duda tego nie rozumie. Przeraża się własnymi wizjami, jak głupie dzieciaki łykają po 5 tabletek naraz. Czemu nie od razu 20? Sprawę trafnie skomentował Dawid Myśliwiec z kanału Naukowy Bełkot. W przypadku pigułek dzień po, potwornie mnie irytują argumenty polityków w stylu: a co jeśli 15-latka weźmie 5 takich tabletek? Aktywnym związkiem preparatu jest octan uliprystalu w ilości 30 mg. W tej sytuacji dawka śmiertelna dla osoby ważącej 50 kg to jakieś 2100 tabletek. Dla porównania, w przypadku ibuprofenu, który jest dostępny bez recepty, zagrożenie dla zdrowia występuje już po 30 tabletkach. Pigułka dzień po jest bezpieczna dla osób poniżej 18 roku życia, a na pewno bezpieczniejsza niż ciąża. Wetowanie tej ustawy wynika wyłącznie z religijnych uprzedzeń. A skoro wynika z religijnych uprzedzeń, to nikogo nie zdziwi, że prezydenta poparła Konfederacja. Świetna wiadomość! Skomentował krok Dudy oficjalny profil Konfederacji. Z kolei Krzysztof Bosak udzielił nam w Polsacie niezwykle przydatnej rady. Najlepszym sposobem na brak niechcianej ciąży jest zachęcanie do wstrzemięźliwości seksualnej, jeśli ktoś nie chce być rodzicem. Czym polityk Konfederacji różni się od katechetki? Czy weto Dudy oznacza, że sprawa pigułki dzień po jest przegrana? Niekoniecznie. Ministra zdrowia Leszczyna ma tutaj plan B. Na podstawie rozporządzenia receptę będzie mógł wystawić farmaceuta. Czyli po prostu kobieta albo dziewczyna pójdzie do apteki po pigułkę i na miejscu dostanie receptę od pani z okienka. Czyli prawie tak, jakby tej recepty nie było. Coraz głośniej mówi się o powrocie poboru. 8 marca odbyła się w Sejmie konferencja z okazji 25 lat członkostwa Polski w NATO. Radosław Sikorski wyraził na niej pewną niepopularną opinię. O komentarz do tych słów poproszono ministra do spraw równości Katarzynę Kotulę. Równe prawa? No dajesz, stary. Równe obowiązki? Równość nie polega na wyrównywaniu linijką. Czy pobór u nas powróci? Niewykluczone. Coraz więcej krajów wokół nas przywraca pobór z obawy przed Rosją. Jacek Siewiera, prezydencki minister i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że powinniśmy zacząć debatę nad powrotem zasadniczej służby wojskowej. Minister obrony Kosiniak-Kamysz mówi, że obecnie nie ma planów powrotu poboru, ale w razie potrzeby można go szybko odwiesić. Nie dziwię się, że tak mówi przed wyborami. Ale po wyborach? Jeśli sytuacja na froncie ukraińskim jeszcze się pogorszy? Ja jestem przeciwnikiem obowiązkowej służby z pobudek humanitarnych. Myślę, że państwo powinno stosować tutaj system zachęt. Natomiast jeśli już politykom przyjdzie do głowy, żeby pobór przywrócić, to tak, pani Kotula, powinno to dotyczyć także kobiet. To żadne wyrównywanie linijką, tylko zwyczajna równość. Pani sobie sprawdzi, jak wygląda pobór w Szwecji i Norwegii. I jak od roku 26 będzie wyglądał pobór w Danii. Bo lubi pani te kraje, prawda? Dodam, że w Danii jednakowy pobór dla obu płci wprowadziła właśnie kobieta, premierka z partii Socjaldemokracja Danii i uzasadniała to właśnie zasadą równości płci. Słusznie. Zostając w temacie wojska, rosyjska rakieta przeleciała nad Polską. Znajdowała się na terytorium Polski przez 39 sekund. Na szczęście nikomu się nic nie stało, a opinia publiczna dowiedziała się o tym od razu, a nie po pół roku, jak za rządów PiSu. Głośna była także sprawa dotacji dla firm zbrojeniowych. Komisja Europejska przyznała europejskim firmom 500 milionów euro na pomoc przy produkcji amunicji. Polska dostała z tego ledwie 2 miliony euro. Dlaczego? Wnioskowaliśmy tylko o 11 milionów euro. Problemem był głównie fakt, że musielibyśmy współfinansować te projekty, a polskie firmy zbrojeniowe mają krucho z kasą. A czyja to wina? Chyba głównie PiSu. Wnioski trzeba było składać do 13 grudnia ubiegłego roku, czyli do dnia, w którym nowy rząd dopiero został zaprzysiężony. Błaszczak mimo wszystko obwiniał o to nowy rząd. Dostał jednak ripostę z niespodziewanej strony od doradcy prezydenta Marcina Mastalerka. Nie mogliśmy dostać więcej na amunicję, bo wnioskowaliśmy tylko o 11 milionów euro, powiedział Mastalerek w Polsacie. Kiedy redaktor go spytał, czy w ten sposób krytykuje Błaszczaka, Mastalerek odparł: ja po prostu mówię o faktach. Ogólnie w Zjednoczonej Prawicy idą ze sobą na noże. Do gardeł skacze sobie suwerenna Polska z PiS-em. Patryk Jaki oskarżył Morawieckiego o nadmierną uległość wobec Unii, a Dudę o to, że zawetował ustawy Ziobry dotyczące sądownictwa. W odpowiedzi były rzecznik rządopisu Piotr Müller napisał, że Jaki ma krótkie spodenki, zaś Michał Dworczyk nazwał obecną relację PiSu i suwerennej Polski układem pasożytniczym. W trakcie posiedzenia władz PiSu Morawiecki miał zażądać wyrzucenia posłów suwerennej Polski z klubu PiSu, ale Kaczyński się na to nie zgodził. Albo ten przezabawny przypadek. Tobiasz Boheński, chcąc przypodobać się warszawiakom, zaproponował wprowadzenie Wegepiątków we wszystkich szkołach. Skomentował to Janusz Kowalski. To chyba fake. Niemożliwe, aby kandydat prawicy takie rzeczy proponował. Chyba że walczy o wynik z jedynką z przodu. Wybory wygrywa się dbając o swoją bazę. Wynik poniżej wyniku poparcia PiSu byłby klęską. Umizgi do lewactwa i marsz do mitycznego centrum – klęska. Nie wiedziałem, że lewactwem jest poszczenie w piątek. A poza tym dziennikarz Radia Z, Mariusz Gierszewski, podzielił się plotkami o tym, że po wyborach do Europarlamentu Morawiecki chce założyć własną partię. Ma być ona rozsądną, proeuropejską centroprawicą wspieraną przez Andrzeja Dudę. Pytany o te doniesienia, Mariusz Błaszczak odparł: nowa partia Dudy i Morawieckiego? Jak chłopik z Mastalerkiem mają to robić, to nie wróżę temu przyszłości. To fake. Jego słowa skomentował sam Mastalerek. Panie Błaszczak, patrząc na pana osiągnięcia w odbudowie przemysłu zbrojeniowego, to ja panu nie wróżę przyszłości. Zajmij się pan wreszcie pracą, a nie fejkami, bo to szkodzi kandydatom PiSu w wyborach samorządowych. Agresja, z jaką obie strony dyskutują o tym rzekomym fejku, przekonuje mnie, że jednak może to być coś na rzeczy. Liczę na to. Niech PiS umocni się przez podział. Ziobryści mają na pieńku nie tylko z Jodrem PiSu, także z ABW. 26 marca ABW zrobiła nalot na mieszkania ziobrystów. Przeszukano m.in. dom Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Przeszukania miały związek z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości, który miał iść na ofiary przestępstw, a stał się prywatną skarbonką suwerennej Polski. ABW zatrzymała m.in. księdza Michała O., który trafił do aresztu. Fundacja, którą zawiadywał, otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 100 milionów złotych. Ksiądz Michał to egzorcysta, który wsławił się tym, że przepędzał demony wegetarianizmu salcesonem, a także miał dostawać SMS-y od szatana. Może to szatan go wrobił w tę kabałę? W mieszkaniu Ziobry znaleziono akta sprawy dotyczące jego ojca, który według Ziobry zginął w wyniku błędu lekarskiego. Ziobra nie miał prawa posiadać tych dokumentów. Grożą mu za to nawet 2 lata. W dniu przeszukania Ziobro pojawił się przed swoim domem i udzielił wywiadu dla telewizji. Wyglądał i mówił jak z krzyża zdjęty, co powinno rozwiać kuriozalne teorie spiskowe o tym, że symuluje on chorobę. A mówił, że funkcjonariusze powinni go powiadomić o zamiarze przeszukania, a tak w ogóle w temacie Funduszu Sprawiedliwości to on jest niewinny i nic tam nie zatwierdzał. Rozporządzenie Funduszem Sprawiedliwości od zawsze, delikatnie mówiąc, budziło kontrowersje. Już w roku 2021 Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że tylko 34% środków funduszu szło na ofiary przestępstw. Dlatego ta operacja nie jest niczym dziwnym. Co ciekawe, Rzeczpospolita zleciła sondaż. 44% Polaków pozytywnie oceniło akcję ABW i tylko 21% było jej przeciwne. A wśród tych 21% byli oczywiście konfiarze. Podpiszę się pod wnioskiem o takie specjalne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sprawie prowadzonych w dniu dzisiejszym czynności. Nie pamiętam przypadku jednoczesnego przeszukania mieszkań 4 posłów na Sejm RP. Skomentował sprawę Przemysła Wipler, zgadzając się z Patrykiem Jakim. W trakcie kampanii konfiarze przekonywali nas, że tylko oni mogą rozliczyć PiS. Patrzcie na tę grafikę. PiS, PO, Lewica, TVP, TVN zgodnie atakują Konfederację za chęć rozliczenia PiSu. Oni wspólnie bronią układu. My chcemy reformy rozliczeń. Rozbijmy ten układ i zmieńmy Polskę na lepsze. No więc zaczęły się rozliczenia. I kto teraz broni układu? A poza tym Gazeta Wyborcza ujawniła, że ziobrowska prokuratura używała systemu Hermes. W roku 21 prokuratura krajowa kupiła za 15 milionów złotych system szpiegowski Hermes. Jeszcze bardziej zaawansowany niż Pegasus. Zaczynał się złowieszczo artykuł. Niestety ten tekst roił się od bzdur, co opisały specjalistyczne serwisy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Na przykład Zaufana Trzecia Strona. Wyborcza przedstawiła Hermesa jako narzędzie do infekowania telefonów podobne do Pegasusa, tylko jeszcze bardziej sprytne. W rzeczywistości jednak Hermes nie jest systemem szpiegowskim, tylko analitycznym. Zbiera dane z otwartych źródeł. Jak pisze Zaufana Trzecia Strona, jeśli podamy mu dane obiektu naszego zainteresowania, przejrzy informacje dostępne publicznie w sieci, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, fora, serwisy specjalistyczne i pobierze z nich wszystko, co na temat danego imienia, nazwiska i pseudonimu znajdzie. Czy to znaczy, że afery nie ma? Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, jak ten Hermes był wykorzystywany. Sama prokuratura nie prowadzi czynności operacyjno-rozpoznawczych, więc po co jej to było? Według nieoficjalnych ustaleń TVN-u, system ten mógł być wykorzystywany do śledzenia opozycjonistów w mediach społecznościowych. Wszystko nam wyjaśni śledztwo, które ma w tej sprawie wystartować. PiS rozliczy nie tylko ABW, ale także komisje. Niestety bywają w tym mocno nieudolne. Przed obliczem Komisji do Spraw Pegasusa stanął Jarosław Kaczyński. Każdy sobie ostrzył zęby na to starcie. Każdy widział oczyma duszy, jak prezes po raz kolejny traci nad sobą panowanie i zaczyna wykrzykiwać obłukańcze androny. Nic takiego się nie stało. Sezon na grillowanie odwołany. W takiej formie prezes Kaczyński nie był od dawna. Kaczyński zaczął od mocnego uderzenia. Posłowie byli bezradni. Komisje śledcze do spraw Pegasusa bezradna wobec Kaczyńskiego. Nie, to nie są tytuły artykułów z Gazety Polskiej. To Newsweek i Gazeta Wyborcza. Istotnie, prezes był w dobrej formie. Trzymał nerwy na wodzy i już na wstępie zbił komisję z pantałyku, kiedy odmówił wygłoszenia przyrzeczenia w pełnej formie, a sieroty nie wiedziały, jak na to zareagować. Potem prezes zwracał się do przedstawiciela komisji per członku. Niekiedy wychodziły z tego śmieszne lapsusy. Samo przesłuchanie nie przyniosło jednak nic wartościowego. Prezes oczywiście zaprzeczał, by Pegasus był jakąkolwiek aferą, wszystko było używane po Bożemu za zgodą sądów i aby łapać przestępców. Powinęła mu się noga tylko raz, kiedy przyznał się, że Błaszczak informował go o zamiarze zakupienia Pegasusa. Problem w tym, że Kaczyński był wówczas tylko szeregowym posłem, bez żadnej rządowej funkcji i nie miał prawa być informowany o takich rzeczach. Prezes jednak zdał sobie sprawę z potknięcia i zaraz wycofał się ze swoich słów. A na komisji do spraw afery wizowej zeznawała Karynka, która pełniła funkcję asystentki Wawrzyka. Przyznała się, że Edgar Kobos, nie będący pracownikiem ministerstwa, przesyłał jej listy nazwisk osób aplikujących o wizy messengerem w formie znikających wiadomości. Asystentka nie widziała w tym nic dziwnego. A na komisji do spraw wyborów kopertowych Joński przyłapał Sobonia na kłamstwie. Artur Soboń, były wiceminister aktywów państwowych, zarzekał się, że nie brał udziału w organizacji wyborów kopertowych. Joński pokazał jednak pismo zadekretowane na Sobonia przez Sasina, w którym Poczta Polska wzywała ministerstwo do zwrotu 88 milionów złotych poniesionych w ramach przygotowań do wyborów kopertowych. Pismo zostało odebrane przez sekretariat Sobonia. No i wreszcie wybory samorządowe. Ich wynik już znacie, ale możecie nie znać wszystkich perypetii kampanijnych. Na listach roiło się od kosmitów. Na wszystkich listach. Naprawdę. Nie będziemy jednak popadać w symetryzm. U niektórych było ich więcej niż u innych. I wiecie, o kim mówię. Pewien użytkownik Twittera o niku Nocny Pingwin ma bardzo dziwne hobby. Przegląda listy konfiarzy i wyszukuje najdorodniejsze okazy. I choć po wyborach parlamentarnych Mentzen obwinił za porażkę właśnie szurów na listach, to jego partia bynajmniej nie wyciągnęła żadnych wniosków. A zatem konfiarze wystawili w wyborach samorządowych następujące kurioza. Piotr Marek. Pan Piotr pisał, że Polska powinna pójść w ślady Krymu, to znaczy oddać się pod kuratele Rosji. Pisał także, że, cytuję, jak Putin tu nie wpadnie z czołgami i samolotami i nie zrobi rozpierduchy, to żadna realna zmiana na lepsze nie jest możliwa. Mariusz Bożyk. Pan Mariusz wierzy w wampiry energetyczne z astralu, które wysysają energię z kokonu astralnego i polują na ludzi w supermarketach. Mariusz Somiński. Mariusz przestrzega przed szkodliwością technologii Bluetooth, 5G oraz promuje generator plazmowy, rzekomo leczący z autyzmu. Poza tym uważa, że góry to starożytne drzewa, a raka można leczyć cytryną. Stanisław Bąk. On z kolei uważa, że raka leczy się nie cytryną, tylko cynamonem. Konfederacja to partia, w której panuje pluralizm poglądów. Uważa też, że na raka są odporni Żydzi. Przykładów jest więcej, w spisie źródeł znajdziecie link do wątku nocnego pingwina. Ale pewnie jak tego słuchacie, to sobie myślicie, mech, przecież każdy wie, że Konfederacja to partia szurów i foliarzy. W sumie tak, to jest w zasadzie średnio ciekawe. Ciekawsze są podobne okazy na innych listach. Występują one rzadziej, ale występują. Lewica. Patryk Kibango. Patryk jest fanem Putina. Nie fanem. Jest admiratorem jego ekscelencji Wołodii. Pan Patryk, całkiem niedawno, bo w roku 21, zamieszczał tego typu laurki pod adresem Putina. Najwspanialszy człowiek na świecie. Żyj długo. Życzymy ci tego, prezydencie Putin. Niech Bóg cię błogosławi i wypełni swoimi łaskami. Z kolei w roku 23 podał dalej film jakiegoś gościa, który nazwał Putina jedynym panem tego świata, bohaterem, który chce oswobodzić Afrykę. Patryk jest także fanem Roberta Mugabe, dyktatora Zimbabwe, który ma na sumieniu śmierć co najmniej 20 tysięcy ludzi, głównie cywili. Patryk postował także aforyzmy Margaret Thatcher w kontekście krytyki 500+. Thatcherowa to oczywiście nie ta półka co ci zbrodniarze, ale tak czy siak nijak to nie pasuje do lewicy. Ale w Koalicji Obywatelskiej wcale nie lepiej. Z listy KO startował Marek Tylikowski. Marek spotykał się w Dreźnie z liderem partii NPD. NPD, jeśli nie wiecie, to niemiecka partia neonazistowska, która proponuje m.in. rewizję granic z Polską. To takie gorsze AfD. Być może kojarzycie ten plakat z hasłem „Zatrzymać polską inwazję”. Tak, to był plakat autorstwa NPD. Tylikowski był także inicjatorem postawienia na cmentarzu w Bytomiu tablicy ku pamięci poległych w trakcie wojen światowych żołnierzy niemieckich. W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli członkowie AfD. Für Deutschland. Sporo potworków znalazło się także na liście trzeciej drogi. I tutaj muszę się czymś pochwalić. Jednego sam ustrzeliłem. Do Rady Gminy w Postominie startował niejaki Artur Lemtis. Artur zamieszczał na swoim Facebooku antyukraińskie grafiki o treści. Koniec gościny, niewdzięczne skurwysyny. Powielał także bzdury o tym, że ukraińskie dzieci z taką samą diagnozą mogą liczyć na szybszą pomoc medyczną niż dzieci z Polski. Kiedy to wszystko nagłościłem na Twitterze, dość szybko zainterweniował Miłosz Motyka z PSL-u. Takie postawy są nieakceptowalne. Szef regionalnych struktur, Jarek Rzepa, podjął decyzję o wycofaniu tej kandydatury. Na listach trzeciej drogi nie ma miejsca na nienawiść, napisał. No i w sumie bardzo ładnie. Tak partie powinny reagować. Lemtis faktycznie finalnie nie wystartował. Ale nie będę za bardzo łaskawy dla trzeciej drogi. Bo w kolejnych dniach nagłaśniałem innych szurów z ich list. I tutaj już nie reagowali. A PiS chciał wystawić w hełmie kandydatkę, która została przełapana na kradzieży w Rossmanie. Finalnie zrezygnowała. Na liście mieli także Rafała Sztamę, który pisał, że Żydzi są największym zagrożeniem i największym wrogiem Polski. Opanowali już wszystkie instytucje państwa polskiego i pragną utworzenia państwa żydowskiego na terenie Polski. Panie Rafale, czemu nie poszedł pan do braunistów? No ale to był folklor obecny przy każdych wyborach. Zabawny, lecz bez znaczenia. Istotne jest to, kto się dostał i kto będzie rządził naszymi małymi ojczyznami. Ale wyniki wyborów omówię w podsumowaniu kwietnia. Kto wie, może nawet nie pojawi się ono w połowie miesiąca, tylko gdzieś na początku? Dowiesz się tego tylko wtedy, kiedy zasubskrybujesz kanał. Podziękowania dla patronów i patronek. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, link do mojego Patronite'a znajdziesz w opisie. Do następnego.